Dzień dobry. Przyznam się Państwu, że nie mam kiedy wypocząć. Muszę wypoczywać w biegu, bo właśnie zakończyliśmy Wielki Marsz Polaków i Polonii w Oświęcimiu i w Auschwitz, a już końcem tego tygodnia rozpoczynamy rekolekcję Diastarni. I tak zakończymy lato. Jeżeli chodzi o marsz, to bardzo Państwu dziękuję, że przybyliście. Ponad 1000 osób się zarejestrowało. Bardzo dużo osób wzięło udział w marszu, ale także po raz pierwszy wszystkie nasze imprezy trwały 3 dni. Sobota, niedziela i poniedziałek. Mam nadzieję, że i koncert dostarczył Państwu wiele wrażeń. Przedstawimy ten koncert także na YouTube już po zmontowaniu, ale także spotkania z naszymi artystami, pisarzami, architektami, plastykami, rzeźbiarzami, autorami, których Państwo cenicie i lubicie. Wszyscy oni byli w Oświęcimiu. Bardzo dziękuję. Musiałbym bardzo długo wymieniać komu, więc wszystkim po prostu dziękuję. A szczególnie dziękuję miłym paniom, które okazywały tak bardzo dużo zaangażowania i pozytywnych emocji, że muszę na pierwszym miejscu wymienić szlachetne i piękne panie, które brały udział w naszym marszu, ale także dostojnych i pełnych szarmu dżentelmenów, bo tylko tacy byli ludzie. I musicie Państwo przyznać, że chyba czuliście się dobrze i czuliście się jak wśród przyjaciół, jak w rodzinie. Tak mam nadzieję, że tak było, bo ja tak się czułem z Wami. I te dni w Oświęcimiu, jakkolwiek skupione wokół smutnej rocznicy śmierci Maksymiliana Kolbe, to jednak mam nadzieję, że dostarczyły Państwu dużo poetyckich, filozoficznych, głębokich przemyśleń i kontaktów pomiędzy Wami, bo było pierwsze ogólnoświatowe spotkanie klubów przyjaciół, bardzo wiele nowych inicjatyw, które będziemy musieli wprowadzić. Dla klubów przyjaciół właśnie przygotowaliśmy specjalną platformę Discord do kontaktowania i w niedługim czasie roześlemy wszystkie informacje. Więc tam, gdzie jeszcze nie ma klubów przyjaciół, to zakładajcie. Tam, gdzie są kluby przyjaciół, to angażujcie się. Niektórych liderów już poznaliście, ale mamy też kluby zagraniczne, które coraz prężniej nam przynoszą dużo radości. Sam marsz przebiegł spokojnie i muszę powiedzieć, że wyrąbujemy w Auschwitz na powrót coraz więcej polskości. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku doprowadzimy do pełnego otwarcia bloku polskiego i ekspozycji poświęconej ruchowi oporu na terenie Auschwitz. Wszystkie te rzeczy były traktowane po macoszemu przez obecne kierownictwo muzeum. Zresztą obecne kierownictwo muzeum dość nieprzychylnie spogląda na nasz marsz, a ja mam to, szczerze mówiąc, w nosie. Wchodzimy z flagami. Las polskich flag w Auschwitz to jest wszystko. To jest obrazek, który mówi o tym, do czego zmierzamy. I nie obchodzi mnie stanowisko pana dyrektora, czy się obrazi, czy się nie obrazi i wszystkich innych urzędasków, bo będziecie musieli po prostu obsługiwać Polaków i to coraz większe rzesze. Bo to już 5. marsz i robimy to, co uważamy za słuszne. Oczywiście nie są zadowoleni też z nas hierarchowie na mszy świętej w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Kolbe. Prowadzący koncelebrę ksiądz i towarzyszący mu biskup, już nie wymieniam nazwisk, wymienili wszystkich, którzy przybyli, a była to garstka, która sobie tam siedziała, może w liczbie 100, może 150 osób, więc był i pan wojewoda, był i pan prezydent Oświęcimia, były przeróżne pielgrzymki w liczbie tam kilkudziesięciu osób, które przyszły i wymieniono nawet klub anonimowych alkoholików, którym podziękowano za udział, a nam najliczniejszej grupie, jak zwykle, jak zawsze na tym nabożeństwie, ponad 1000-osobowej grupie ze sztandarami i flagami polskimi, Oczywiście darowano tylko głuche milczenie, ale kręcili nosami, ale im się nie podobało, że przyszli Polacy i zamanifestowali polskość i dali świadectwo temu, że pierwsze transporty do Auschwitz były transportami tylko i wyłącznie złożonymi z Polaków. To były transporty z Tarnowa. Jakżeż im się to nie w smak. Ale my będziemy za rok i w ten sposób będziemy otwierać drzwi do prawdy historycznej. I w tym roku już nie było tak skandalicznego kazania biskupa Bambergu, niemieckiego biskupa, jak w zeszłym roku. W zeszłym roku twierdził, że Maksymilian Kolbe jest patronem pojednania polsko-niemieckiego. To potem rzuciłem do jednego hierarchów, żeby mi wytłumaczył, czy na tym właśnie ma polegać dialog i pojednanie polsko-niemieckie, że Niemiec wszykuje w żyły polskiego księdza zastrzyk fenolu, zabijając go. Na tym ma polegać pojednanie? W tym roku już tak nie było. Nawet przez gardło niemieckiego biskupa przeszło zdanie, które utkwiło mi w pamięci. W 1939 roku, cytuję, hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. No proszę, jak oni też się uczą. Wystarczy naciskać i wystarczy twardo żądać, prawda? I też się nauczą. Niemca też można nauczyć. Oprócz tego oczywiście dniom towarzyszyła wystawa znakomitych prac plakatowych Wojciecha Korkucia. Znacie Państwo te prace, między innymi słynna praca podstawiana pod oczy byłej kanclerz Merkel, Reparationen machen frei. Kilka innych, dowcipne, wzbudzające uśmiech, skróty myślowe autorstwa mistrza Korkucia. Znakomicie byli nasi rzeźbiarze, Krzemir Heliński i Piotr Cieślik. Słowem, działo się bardzo dużo. Ci, którzy byli, opowiedzą wam, jak było. A jeżeli chcecie poczuć jeszcze atmosferę takiej wspólnoty i bycia razem, to zapraszam już od 19 sierpnia, od najbliższej soboty, do Jastarni. Tutaj macie Państwo wszystkie informacje na mojej stronie www.gadowskiwitold.pl. Są wszystkie informacje na temat zapisów i całej logistyki związanej z rekolekcjami. Rekolekcje potrwają tydzień, poprowadzą je wybitni kapłani i znowu będzie, mam nadzieję, świetna atmosfera na Kaszubach, wśród bliskich nam Kaszubów, bo wiadomo, górale i Kaszubi są sobie bardzo bliscy. Więc myślę, że popróbujemy też i ryby, choć jak wiecie, sceptycznie się wypowiadam na temat możliwości łowienia na Bałtyku. I trochę kaszubskich zwyczajów i poznacie, jak przyjedziecie, też wspaniałych ludzi na miejscu, fundację, która prowadzi ten ośrodek imienia Jana Pawła II na ulicy Mickiewicza w Jastarni, Mickiewicza 33, z tego co pamiętam. Dzwońcie pod podany tam już numer telefonu, piszcie na podanego maila i szybciutko rejestrujcie się, jak macie zamiar wziąć udział w rekolekcjach. To tyle, jeżeli chodzi o nasze aktywności, których jest oczywiście dużo więcej, ale nie chcę was nimi zanudzać. Dziś chciałbym chwilę poświęcić, jak zwykle, jak niektórzy mówią, mojej ukraińskiej obsesji. A raczej temu, że tak jak w czasach COVID-u mówiłem, czym to się skończy i niestety okazało się, że miałem rację. Nie trzeba zresztą było być wobec tego bardzo przenikliwym, bo po prostu wystarczyło łączyć fakty. Są dwie postawy, tak jak w starym żydowskim szmoncesie. Jedna postawa mówi 2 plus 2 równa się 4. Ale kiedy zapytano Icka przysłowiowego, ile jest Icek 2 plus 2? Icek spojrzał inteligentnie i stwierdził, a ile ma być? I to są te dwie postawy, które są sobie przeciwne, które sobie wchodzą w drogę. Ja jestem zwolennikiem tej pierwszej postawy, mówienia tak, tak, nie, nie. I tyle. I nie układania się z możnymi, ale są też tacy, którzy lubią inaczej. Ci, którzy lubią inaczej, no to oczywiście sarkają bardzo mocno na nasze środowisko, ale cóż, mamy demokrację i każde środowisko ma równe prawo do bycia i życia. Chociaż nam usiłuje się je odebrać. Będę mówił o Ukrainie, będę mówił o postawie pana prezydenta Andrzeja Dudy teraz, bo nagrywam to 15 sierpnia w rocznicę cudu nad Wisłą, zwycięstwa nad bolszewikami i w dzień wziębowzięcia Najświętszej Marii Panny. I będę mówił o tym, co towarzyszyło tym obchodom. O pięknej defiladzie i o jej kulisach jej przygotowania mówiłem w zeszłym tygodniu. Ale będę mówił też o tym, co grozi nam ze strony Ukrainy. Nie dlatego, że jestem antyukraiński, bo nie jestem, tylko jestem zdroworozsądkowy. I od państwa, które jest zepsute wewnętrznie, zniszczone korupcją, oligarchią i działalnością mafii, no musimy się odgradzać szczernym kordonem sanitarnym. A ci, którzy już tutaj zaczynają dokazywać, powinni być łapani za łeb i ciupasem wyrzucani za granicę. W Warszawie widziałem takie obrazki nagrane, jak bandy Ukraińców już pomiędzy sobą jakieś porachunki wymierzają. W innym mieście pochód Ukraińców. Nie możemy pozwolić na żadne pochody Ukraińców, na żadne banderowskie tutaj zagrania. To wszystko musimy tłumić w zarodku. A skoro Ukraina w tej chwili ma niedobór rekruta, no to polecam polskiej policji i służbom wyłapywanie na ulicach jurnych byczków ukraińskich i ciupasem za granicę odsyłania. Niech sobie tam w kamasze idą i walczą za swoją rodzinę, czy za swoją ojczyznę, czy jak ją tam nazywają, Ukrainę. Będę o tym mówił. Będę mówił też o tym, że ci, którzy sprawili COVID i wpędzili nas w sanitaryzm i wszystkie jego pochodne, nie mogą spać spokojnie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych i w zachodniej Europie. Mam nadzieję, że także w Polsce. Mam nadzieję, że żaden z ministrów zdrowia, których już dwóch uciekło z posterunku, nie pozostanie bez odpowiedzialności karnej wobec tego, co się stało. Przyjdzie taki czas, kiedy za to będą musieli zapłacić obaj ministrowie. A cóż, wobec zmiany na stanowisku ministra zdrowia to można powiedzieć, że zamienił stryjek siekierkę na kijek, bo pożegnaliśmy Humpty Dumpty'ego, człowieka bez właściwości, właściwie dosyć obrzydliwego karierowicza, jakim jest Niedzielski, a przywitaliśmy panią poseł Sójkę, która nie wyleciała za morze, tylko zagnieździła się w Ministerstwie Zdrowia. Pani Sójka znana jest z tego, że chciała przymusowo szczepić wszystkich. Proponowałbym, żeby przyjęła potrójne dawki szczepionek. Będziemy obserwować wtedy rozwój zdrowia pani Sójki i będzie to taki eksperyment uczestniczący. Co pani na to, pani nowa minister? Pani posłanka PiSu, która chciała wyłapywać tych, którzy uchylają się od szczepionek i przymusowo ich szczepić. No, droga pani, jak pani spróbuje takie rządy wprowadzać, to poprowadzę chyba manifestację pod pani wygodny gabinecik, tak żeby się pani tak wygodnie nie urzędowało. Nie pozwolimy już na sanitaryzowanie do absurdu rzeczywistości, tym bardziej, że jak państwo pamiętacie, 24 lutego 2022 roku Putin wyłączył piątą falę pandemii i naraz okazało się, że mamy przyjmować do domów nie tylko nieszczepionych, bezmaskowych, ale jeszcze Ukraińców. No i co? Okazało się, że logika jest zawsze zgodna z mądrością etapu. Otóż ja przeciwko temu protestuję, bo moja logika jest ciągle taka sama. A ci, którzy tak się umiejętnie naginają, no to muszą pamiętać, że prowadzi to do skoliozy albo lordozy moralnej. Więc uważajcie na te wygibasy, bo może wam się skrzywić kręgosłup, przynajmniej moralny. A tych skrzywieńców moralnych już jest cała lista. Kiedyś nieżyjący, nieodżałowanej pamięci aktor, bardzo dowcipny człowiek, Wiesiu Wójcik, przystąpił do pisania księgi chamów polskich. No i nie skończył, bo niestety zabrała go choroba. Chociaż do końca umierał dzielnie i z wielkim poczuciem humoru. kłaniam ci się, Wiesiu, jak na mnie patrzysz, dla nas teraz. Miałeś dobry pomysł i chyba trzeba będzie wrócić. Szukam autora, dowcipnego autora, który napisze księgę chamów polskich, a ja to wydam w moim wydawnictwie. Kto się podejmie? Biorę na siebie wszystkie procesy karne, byleby tego wszystko było zgodne z faktami i rzemiosłem. I jak znajdziemy autora, to wydamy wielką księgę chamów polskich współczesnych. Tak, żeby Państwo wiedzieli, z kim nie siadać do stołu, z kim nie grać w brydża, komu nie podawać ręki i kogo unikać z powodu moralnego zapachu, jaki rozsiewa. Tyle takich jeremiad. A teraz do konkretów. Okulary już mi się, jak zwykle, kolejna para nieubłaganie przekrzywiła. Nie wiem, co ja mam z tym. Krzywą drogę patrzenia, czy co? Pani Katarzyna Sójka, wyłapać i szczepić, 37-letnia posłanka PiS-u, została ministrem zdrowia. Pani Sójko, z drżeniem powiek oczekuję na pani pierwsze działania. Mamy rocznicę Bitwy Warszawskiej i przy okazji taka uwaga. Drodzy Państwo, politycy jacy są, każdy wie. A zatem polityków należy przymuszać do robienia dobrych rzeczy, a nie ma lepszego okresu do przymuszania i zmuszania i gwałcenia tych indywiduów, jak właśnie okres przedwyborczy, więc wykorzystujcie to Państwo do maksimum, jeżeli możecie. Przy okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej to co roku wspominam inną ważną postać. Dziś wspomniałbym porucznika Jana Kowalewskiego, dzięki któremu w części pokonaliśmy bolszewika. I to nowe nazwisko, prawda? Bo jest spór pomiędzy tymi, co mówią, że to Rozwadowski, tymi, co mówią, że Piłsudski, tymi, co mówią, że Haller. Wszyscy oczywiście byli pozytywnymi bohaterami tego wydarzenia. Natomiast pułkownik Jan Kowalewski złamał sowieckie szyfry i dzięki temu wiedzieliśmy, jakie są zamierzenia strategiczne Sowietów, bolszewików. O Fundacji Dobrze, że jesteś już mówiłem. To Fundacja Dobrze, że jesteś z Jastarni, katolicka. Ośrodek Duszpasterski imienia Jana Pawła II na ulicy Mickiewicza 33 w Jastarni czeka. I teraz cóż, zacznijmy od pytań referendalnych, bo to rzeczywiście budzi wielkie zainteresowanie. I z jednej strony tak, ci wszyscy tuskowszczycy, czyli mówiąc krótko, ci, o których kiedyś Piłsudski mówił, że wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić, mówią, nie weźmiemy udziału w referendum, bo to jest element kampanii wyborczej PiS-u. No pewnie, a gdybyście wyrządzili, to co byście zrobili? Też byście robili kampanię wyborczą za państwowe pieniądze. Ten zły obyczaj się utrzymuje i to tutaj różnicy między PiS-em a PO wielkiej nie widzę. I akurat ja wezmę udział w referendum, choć uważam, że pytania, które PiS przygotował na referendum, są rzeczywiście częścią kampanii wyborczej i są pytaniami, na które właściwie nie można odpowiedzieć inaczej, jak tylko zgodnie z intencją Jarosława Kaczyńskiego i jego kolegów. No bo jak odpowiedzieć na przykład na takie pytanie? Pierwsze. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? No tak, popieram, bo chcę, żeby wszystko rozkradli. Tak? Tak w praktyce powiedziałby Donald Tusk. No ale ja jak mam odpowiedzieć? Jak chcę być polskim patriotą? Oczywiście, że nie. Wiadomo, że wynik referendum w odniesieniu do tego pytania jest prosty i żadnej nowej wiedzy nie przyniesie. To jest propaganda. Pytanie drugie. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? Oczywiście, że piękni, młodzi i zdrowi, których jest mniejszość, powiedzą, że mają to w nosie, a cała reszta odpowie, że nie jest za podniesieniem wieku emerytalnego. Więc znowu mamy wynik referendum w tym pytaniu przesądzony. Trzecie pytanie. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? No tak, popieram, żeby tutaj Mustafy, Abdule, Siergieje i Matwieje i wszelkie inne zagospodarowywały się i wprowadzały swoje prawa zamiast polskich. Tak, popieram to całym sercem. Przecież wiadomo, że wynik i odpowiedź na to pytanie będzie negatywny, ale jak to się ma do praktyki PiS-u, który sprowadził już 300 tysięcy pracowników z krajów, z których chce się zabezpieczać przed nielegalną migracją. Kiedyś awantura z rządem Kopacz, nawiasem mówiąc, świetną nazwę przedsiębiorstwa pogrzebowego wymyślił Wojciech Korkuć i taki szyld narysował. Przedsiębiorstwo pogrzebowe Kopacz, kopiemy metr w dół. No to tak, ale to na marginesie. No oczywiście, że wtedy była awantura o 7 tysięcy, a tu PiS sprowadził 300 tysięcy. Jeżdżą na Uberze, jeżdżą we wszystkich tych aplikacyjnych taksówkach, nie znają języka polskiego, zachowują się jak durnie, powodują wypadki. Jeżdżą z jedzeniem w tych wszystkich Woltach, Uberach. Raz noszą tam kapustę, raz noszą bigos i potem z tych wszystkich jecie pojemników. No dobrze, ale odbiegam od pytania. Oczywiście, że i w tym trzecim pytaniu wynik jest przesądzony i będzie brzmiał nie. I wreszcie czwarte pytanie, już najlepsze, to najbardziej paradne. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? No i proszę mi znaleźć teraz kogoś, kto powie tak, popieram. Poza panią Ochojską i innymi chorymi na głowę z nienawiści parlamentarzystami. Proszę mi pokazać. Nawet sam Donald Tusk w tym pytaniu, proszę państwa, odpowiada bardzo jednoznacznie. Proszę zobaczyć, tu jest tweet Messie, a raczej Herr Donalda Tuska. Herr Tusk odpowiada tak. Ponieważ przez płot Błaszczaka przedostaje się do Polski codziennie rekordowo dużo imigrantów, właściwe pytanie powinno brzmieć, czy jesteś za budową prawdziwej bariery na granicy z Białorusią. O, Donald Tusk, czy podmienili Tuska chyba. Sadzili tam jakiegoś pisowca, czy co? Bo tutaj to jest bardzo ciekawe, że on teraz jest przeciwko migrantom, a dopiero co był za. A właściwie to on jest, tak jak jego mistrz, Bolesław Wolski-Wałęsa, jest za i przeciw. No ciekawe, ale Donald Tusk włączył się w tą dyskusję, a ja bym odpowiedział tak. Może czas już odesłać Tuska do jego ojczyzny, do Vaterlandu, a Kaczyńskiego w bambosze do kota. Nie czas, żeby młodzi, nowi i sensowni ludzie zaczęli się zajmować polityką, a nie stare dziady z okrągłego stołu? Wiem, mówię teraz tak jak ten pan Mencen, ale on korzysta z premii wieku, bo jest dosyć młodym człowiekiem. Ja natomiast, będąc już dużo starszy, mam podobny pogląd. Dajmy wreszcie młodym ludziom urządzać przyszłość dla siebie i swoich dzieci. Nie może być tak, że ciągle emeryci będą, ludzie w wieku emerytalnym będą decydować o przyszłości młodych ludzi. No ale dobrze, to są moje takie już uwagi. Natomiast nasz pan prezydent poleciał szybko na cmentarz prawosławny, gdzie wynalazł ślicznie odnowiony z bandyckim tryzubem pomniczek żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej. Przypomnę, to była ta republika, która współpracowała z Piłsudskim, tam był Petlura i paru innych. I złożył tam wieniec i pokłonił się. Tu nie zapomniał. Jak był Wołyń, to pan prezydent był w Wilnie i gdzieś tam się szwendał bez powodu. Natomiast jak się teraz rocznica 15 sierpnia zdarzyła, to szybko poleciał na cmentarz ukraiński, żeby podkreślić, że to dzięki Ukraińcom też wygraliśmy tą bitwę. No, podobnie postępują w Wiedniu Ukraińcy, bo widziałem taki pomnik kozaka, który sugeruje, że to dzięki Ukraińcom Jan III Sobieski wygrał bitwę pod Wiedniem. Taka to prawda, jak się psi bodli, jak mówił kiedyś mój znajomy. Jedno i drugie to jest polityczny bełkot, historyczny absurd. Ani Ukraińcy nie przesądzili o żadnej bitwie pod Wiedniem, bo tam wtedy Ukraińców nie było, tylko proste kozaczyny pod polskim dowództwem, ani też słabiutka armia Ukraińskiej Republiki Ludowej nie przesądziła o niczym w bitwie warszawskiej. Ale pan prezydent już tam poleciał i natychmiast bezczelny namiestnik ukraiński w Polsce, niejaki Wasyl Zwary, czy zwany ambasadorem, napisał tweeta, proszę zobaczcie, z głębi serca dziękuję panie prezydencie, razem ramię w ramię za naszą i waszą wolność. No, ramię w ramię to wy sobie tam radźcie z ruskimi. Do nas się raczej nie wpychajcie, dobrze? My wam możemy pomóc, bo to jest w naszym interesie, ale tylko tyle. Czas już zresztą, żeby wasi ekonomiczni migranci zaczęli wracać. I panie ambasadorze, niech pan zadba o to, żeby to bandytstwo ukraińskie, które tu się szerzy, i migranci wracali na Ukrainę i tam sobie w znanych okolicznościach żyli, bo my nie jesteśmy przywykli do waszego standardu zachowania i kultury, higieny, etc. I teraz wielka się awantura w polskim internecie zrobiła, bo się okazało, że niejaki Kapusta, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski, dogadał się z Bartoszem Węglarczykiem z Onetu i postanowili zrobić debatę Tusk-Kaczyński. A Kaczyński się nie zgadza. I ma rację. Bo dlaczego ma z figurantem debatować, jak on chciał z Weberem? A Weber tutaj wystawia figuranta swojego i z nim ma Kaczyński debatować, więc Kaczyński bardzo dobrze, ja uważam, że świetnie się zachowuje, nie będzie debatował z Tuskiem i to jeszcze w Inter-Onecie. Przypominam sobie zresztą taką sytuację, kiedy byłem dyrektorem telewizyjnego programu pierwszego, przygotowywaliśmy debatę, były wybory prezydenckie 2010, przygotowywaliśmy debatę pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Bronisławem Komorowskim i do ostatniego momentu Komorowski mówił, że on nie przyjdzie, bo to pisowska telewizja i on nie przyjdzie. Wobec czego nakazałem scenografowi, żeby przygotował krzesło z napisem Bronisław Komorowski i to krzesło będzie puste, a Kaczyński będzie miał zadawane pytania i w ten sposób widzowie będą widzieć, że Komorowskiego nie ma. No i co? Jak myślicie państwo, co się stało? W ostatniej chwili cały orszak Komorowskiego wleciał do studia jedynki, a ja po prostu aż nogami fikałem ze śmiechu. Tacy to są gieroje. Natomiast nie doradzam, ja na szczęście nie jestem doradcą pana Kaczyńskiego, ale nie doradzam żadnej wizyty w Onecie i Wirtualnej Polsce, bo tyle oni mają z bezstronnością i dziennikarstwem wspólnego, co chuda koza z hartem wyścigowym. Pamiętam zresztą taką debatę. Prezesem telewizji był wtedy Andrzej Urbański, telewizji publicznej, kiedy Tusk debatował z Kaczyńskim o czymś tam i nie wyszło to najlepiej, bo Tusk przyprowadził sobie wtedy gromadę klakierów. Nie, jeżeli w ogóle ma się gdzieś odbyć debata, to raczej powinna się odbyć wspólnie chyba zorganizowana przez reżimową, jak to mówią, telewizję publiczną, a ja twierdzę, że przez ograniczoną intelektualnie telewizję publiczną i nieograniczoną moralnością telewizję TVN. Więc niech te dwie telewizje zrobią debatę, to może coś z tego będzie. A zresztą co mnie to obchodzi? Takie debaty odchodzącego pokolenia już by przestały interesować. Chętnie bym posłuchał nowych, młodych polityków i ich idei. Nieoceniony Stanisław Żaryn, rzecznik ministra spraw wewnętrznych, pana Kamińskiego, triumfalnie obwieścił, że właśnie złapano dwóch ruskich dywersantów. Wielki sukces połączonej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli panów, którzy w życiu terrorysty na oczy nie widzieli, i policji krakowskiej i warszawskiej doprowadziła ta akcja brawurowa z wielkim napięciem przeprowadzona do ujęcia dwóch ruskich dywersantów, którzy co robili? Rozlepili około 300 ulotek agitujących za grupą Wagnera. To nie jest Szwejk, proszę Państwa. Teraz nie opowiadam współczesnego Szwejka, ani żadnej komedii utrzymanej w tonie naszego nieodżałowanego Barei, tylko to rzeczywistość. Stanisław Żaryn podał, że ABW i policja zatrzymały dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i w Warszawie prowadzili działania propagandowe na rzecz grupy Wagnera. Tak jakby w Polsce w ogóle można było prowadzić działania propagandowe na rzecz kryminalistów z grupy Prigozhina, o których już wszyscy wszystko wiedzą. No więc, ale został za rozlepianie ulotek i powielanie materiałów propagandowych zostali zatrzymani Aleksiej T. i Andrzej G. Rozkleili około 300 ulotek. Jak twierdzi ABW, otrzymali za to z budżetu Rosji 20 tysięcy złotych. Grozi im za to 10 lat pozbawienia wolności. No, ja byłbym bardzo przejęty, gdyby pewnego dnia ABW wkroczyło do Sejmu i zatrzymało z 15 czy 20 dywersantów ruskich, którzy tam działają pod płaszczykiem antyrosyjskich bardzo krzykaczy i garłaczy. Ja mogę nawet wskazać kierunki. Tylko ja nie biorę pieniędzy za to, więc ABW niech się postara. Co? Na przykład takich, którzy mają do dziś kontakty z Lonią Sfiridowem, albo którzy mieli kontakty z pułkownikiem Samożniewem, albo może takich, którzy mieli kontakty z Gawriłowem. Mogę wskazać. I tych panów można by zatrzymać, prawda? I sprawdzić ich konta, zwłaszcza zagraniczne, ile tam pieniędzy przepłynęło z Rosji. A może panów, którzy bywali na popijawach klubu Wałdajskiego. A przypomnę, że była tam taka kreatura od Urbana, Andrzej Rozenek, ale był też Adam Michnik i był Leszek Miller. Wszyscy ci ludzie brali oficjalnie udział w posiedzeniach klubu Wałdajskiego i tam wtedy lizali łapki Władimirowi Putinowi, a dziś już wrzeszcząc zupełnie co innego, twierdzą, że to nie oni byli, tylko ich sobowtóry albo reinkarnacyjne wcielenia. Tak to, proszę Państwa, bezczelnie się ten teatrzyk toczy, a tu łapią jakiegoś Aleksieja T. i Andrzeja G., jakichś gówniarzy, którzy rozlepiali po murach durne ulotki grupy Wagnera. Tak jakby do tego sprowadzała się działalność dywersyjna Rosji w Polsce. No niestety nie. Niestety nie jest to taka komedia, jakby chcieli przedstawiać to przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, no z takim już wysforowanym na czoło Stanisławem Żarynem. Żeby tylko panie Stanisławie, to ABW na czoło nie wyszło, bo to już nie będzie ładne. Teraz chcę powiedzieć o czymś poważniejszym, a mianowicie o słynnym artykule opublikowanym w Foreign Affairs Rajana Menona. To jest ten, dlaczego słynny? Bo on już znowu w odpryskach był omawiany, a warto, żeby Państwo przeczytali go całego, ten artykuł, ponieważ więc sugeruje on bardzo niebezpieczną dla Polski koncepcję. Zaczyna się dosyć niewinnie cały artykuł, bo mówi o tym, że są trzy opcje potraktowania Ukrainy. Jak wiadomo, Ukraina tej wojny nie wygra, więc teraz wszyscy już gorączkowo myślą, co zrobić po wojnie. Jedni chcą, żeby Ukraina wstąpiła do NATO, co jest praktycznie niemożliwe z tym poziomem korupcji, bandytyzmu, zoligarchizowania i konfliktu wewnętrznego, jaki trwa na Ukrainie, o czym jeszcze powiem. To jest niemożliwe. Zresztą w NATO już działa duża ilość szpiegów rosyjskich, a w momencie, gdyby tam weszła Ukraina, to ta ilość szpiegów rosyjskich zwiększyłaby się 10-krotnie, bo Rosjanie naprawdę penetrują te struktury ukraińskie mocno, mimo działalności SBU, która jest dosyć dobrą służbą, bo opartą na wzorcach KGB-owskich. Zresztą w SBU dużo działa jeszcze KGB-owczyków i wychowanków KGB-owczyków. Nie zapominajmy, że to jest wschód i tam było KGB i na Białorusi było KGB. Na Białorusi zostało KGB, a tam się na Ukrainie nazywa Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Ja rozmawiałem kiedyś z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Rozmawiałem o mafii Siemiona Mogilewicza, o której teraz wtedy wiem, milczą wszystkie media, bo tam w nią zaangażowany był Dmytro Firtasz, z którym w Warszawie robi się interesy. Więc pamiętam, jak mi mówiono, że wtedy szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy twierdził, że może zaufać dwóm swoim ludziom, bo jak już trzeciemu zaufa, to Ruscy się dowiedzą. Potem poznałem na obrzeżach Kijowa generała Koguta, dzisiaj już mogę to mówić, który pokazał mi wszystkie powiązania pięknej Julii, czyli Julii Tymoszenko z domu Kapitelman i jej związki z Remem Wiachiriewem i firmą Itera, czyli jak kradła gaz Julia, piękna Julia. A żeby było śmieszniej, to adiutantem generała Koguta w jego firmie wywiadowczej, bo to już była prywatna wywiadownia gospodarcza, prowadzona przez KGB-owczyków, był pałkownik Kogutow. Czyli był Kogut i Kogutow. Kogutow był Łemkiem. Kogut był Ukraińcem. To, a to takie już reminiscencje z wyjazdów na Ukrainę dawnych. Więc proponuję, żeby Państwo się zapoznali z artykułem z Foreign Affairs, który Państwu tutaj pokazuję. Trzy koncepcje. Przyjęcie Ukrainy do NATO, stowarzyszenie Ukrainy z NATO i trzecia koncepcja, najbardziej niebezpieczna dla Polski, tak zwany wariant izraelski. Czyli Ukraina nie należy do NATO, ale wybrane kraje ościenne dają jej gwarancje militarne. I do tych wybranych krajów ościennych wyznaczono Łotwę, Litwę i Polskę. I my mielibyśmy dać gwarancje militarne Ukrainie i ewentualnie zetrzeć się z Rosją, co nie byłoby traktowane jako starcie NATO z Rosją, tylko krajów stowarzyszonych militarnie z Ukrainą. Do tego nie możemy dopuścić. Do realizacji tej koncepcji nie możemy dopuścić żadnego militarnego stowarzyszania się formalnie z Ukrainą. Jesteśmy krajem NATO. Obowiązuje piąta poprawka mówiąca o agresji na każdy kraj NATO i solidarnej obronie całego potencjału sojuszu i nie możemy tego rozwadniać i wciągać tylnymi drzwiami Polskę do tej wojny, dziwnej, brudnej wojny, która tam się toczy. Nie możemy tego zrobić, dlatego protestujmy i pytajmy polityków na wiecach, czy są za tym, żeby Polska udzielała samodzielnie gwarancji militarnych Ukrainie. Bo to jest przeciwko polskiej racji stanu. I z tym należy natychmiast walczyć, a politycy, którzy to będą proponować, to są po prostu zdrajcy i agenci rzeczywiście. To jest probierz agentury pierwsza klasa. Dlatego polecam, żeby Państwo przeczytali ten tekst dokładnie, bo jest to dosyć dobra analiza, która niestety pokazuje, co się może zdarzyć. Koalicja sąsiadów Ukrainy, która daje gwarancję obrony tego kraju, ale bez USA i bez zaangażowania NATO. No ciekawa hybryda wytworzona w jakich to głowach. Ukraina się do NATO nie nadaje i tutaj nie ma co się nawet łudzić, że zostanie do NATO przyjęta. NATO jeszcze nie wszyscy powariowali tak jak w Warszawie. Skoro już o takich spiskowych sprawach zacząłem mówić, to przeoczyłem, ale to przeoczenie naprawiam teraz. Przeoczyłem, że w marcu tego roku ukazała się bardzo ciekawa książka napisana przez dwóch bardzo sprawnych dziennikarzy pisma Frankfurter Allgemeine Zeitung. Książka o Schröderze i jego środowisku, wymownie zatytułowana The Moscow Connection. Moskiewskie powiązania. Świetna książka Reinharda Bingenera i Markusa Wenera. Obaj dziennikarze, jak już powiedziałem, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ona mi umknęła, ale warto do tej książki sięgnąć. Nie wiem, czy ona jest przetłumaczona na język polski. Jeżeli jest, to ją sprowadzę do księgarni. Jeżeli nie, to podejmę jakieś działania, żeby ktoś ją przetłumaczył. Bo z tej książki wynika, że od czasów Egona Bara, polityka SPD, kształtowała się w Niemczech tak zwana Ostpolitik, której najpełniej wyrazicielem był właśnie Gerhard Schröder, i to jako Führer landowy i potem już kanclerz, który po prostu działa tak jak agent rosyjski. I ten najbliższy krąg to wszystko. Moscow Connection, bardzo ciekawa książka. Warto ją mieć w swojej bibliotece. A skoro o Niemcach mówię i o ich trendzie takim ekologicznym, to zobaczcie, jak się zachowują w momencie, gdy mają pewne kłopoty. Proszę, awaria samolotu z Annaleną Baerbock, szefową dyplomacji niemieckiej na pokładzie i samolot natychmiast zrzucił do morza 80 ton paliwa. Tak ekologicznie są bardzo. A przy okazji tak szukałem jeszcze innych informacji, więc trwa seria pobić polityków Alternative für Deutschland, AfD. I tak w 2019 roku został pobity 66-letni Frank Magnitz z AfD, deputowany do Bundestagu, a dosłownie kilka dni temu znowu doszło do pobicia drugiego niemieckiego polityka Alternative für Deutschland. W obu przypadkach byli to bandyci wyglądający na imigrantów, czyli z ciemniejszą karnacją skóry. A dlaczego do nich doszło? Dlatego, że Antifa niemiecka opublikowała w internecie adresy i kontakty do wszystkich polityków prawicowych. Tak się szerzy lewicowy terror i tak, jeżeli nie będzie oznak samoobrony, będzie to wyglądało w Niemczech. Czy w Polsce do tego dojdzie, to zależy od nas. Czy pozwolimy lewakom aż na taki terror? Bo ośrodek z tych zachowań jakiś tam próbuje terroryzować już różne osoby z opinii publicznej, tak żeby gryzły się w język i nie wypowiadały różnych poglądów. Więc musimy z tym walczyć i rzeczywiście trzeba doprowadzić do tego, żeby poszli z torbami po prostu. Rząd PiSu tego nie zrobi, bo to są niestety tchórze, ale może jakiś mocniejszy rząd prawicowy powstanie. I skoro o Niemcach, to dalej ciekawy tekst. Niemiecka opozycja domaga się kontroli na granicach z Polską i Czechami, ponieważ nielegalna imigracja osiąga niebotyczne rozmiary. Ach, to już wiemy, jakie jest źródło słynnego tweeta Donalda Tuska. Najpierw nastąpiły, jak zwykle, artykuły w niemieckich gazetach, a potem przetłumaczone na język polski, wypowiadane są jako poglądy Donalda Tuska. No to czyli odkryliśmy mechanizm wiedzy i mądrości i potencji politycznej Donalda Tuska. Niemiecka opozycja domaga się kontroli, czyli jednak ta nielegalna imigracja jest duża. Ale teraz opozycja tak zwana koncesjonowana zżera własny jęzor, bo najpierw mówili, że trzeba wszystkich puszczać, a teraz drą japy, żeby nie puszczać. No to jak w końcu? Puszczać czy nie puszczać? Musicie poczekać na sygnał z Berlina, czy sami wymyślicie? W tej kwerendzie doszedłem do bardzo niebezpiecznych też informacji aż z 2017 roku. Spójrzcie Państwo, gazeta Times of Israel napisała, podając zdjęcie naszego wspaniałego premiera Mateusza Morawieckiego, napisała: Mateusz Morawiecki, polityk o żydowskich korzeniach. Co za niespodzianka. I potem następne zdanie: jego żydowskie korzenie były znane w Polsce. Wirklich? Rzeczywiście? Były znane? A to taka ciekawostka. Times of Israel to chyba nie kłamie. Mamy premiera o żydowskich korzeniach? Może by coś nam powiedział przed wyborami o tym też. To oczywiście o niczym nie przesądza, nie dyskredytuje, ale dobrze jest wiedzieć, czy premier jest z pochodzenia Hutu, czy Tutsi, czy Żydem, czy Ormiaszką. Bo to zawsze dużo mówi o premierze. Tak mi się wydaje. No a dobrze. Mamy takiego premiera, na jakiego zasłużyliśmy. Na Uniwersytecie Jagiellońskim od kwietnia tego roku powstaje, a teraz już zaczął działać, fundusz stypendialny My z Wami. My z Wami. Jest to fundusz stypendialny przeznaczony wyłącznie dla studentów ukraińskich. Jak to? A studenci polscy to co? Od macochy? A studenci żydowscy? Panie rektorze, coś panu tam niedobrze podpowiada, bo i z poprawnością polityczną będziecie mieć problem, zwłaszcza jak przyjadą studenci ze swastykami wydzieranymi na bicepsach, albo przynajmniej znakami SS Galicien, albo grupy Dirle Wangera. Co wtedy? Też dostaną stypendia? Nie, no oni na pewno dostaną, bo przecież historyczne stypendia. No i cóż jeszcze, skoro znowu się dobrałem do Ukrainy. Ja to coś z tą Ukrainą mam, no. Może w poprzednim wcieleniu byłem jakimś, a już nie ciągnę tego. Według nowego sondażu, zobaczcie Państwo, 3/4 Ukraińców uważa, że Wołodymyr Zełenski jest odpowiedzialny za korupcję, i to zarówno w rządzie, jak i w administracji wojskowej kraju. Nie może być, to ten heros występujący w battle dressie, ten bohater kijowski odpowiedzialny za korupcję, i tak sądzą Ukraińcy, i to w większości? To jeszcze nie dotarło do pana prezydenta Dudy i Morawieckiego? Morawiecki to rzeczywiście, już będzie mi się kojarzył z tym krzyżem z patyków wyciosanym. Jeszcze brakowało, żeby się sam powiesił na tym krzyżu. Byłby jak z krzyża zdjęty. 3/4 Ukraińców uważa, że Zełenski jest odpowiedzialny za korupcję. Czyli mówiąc krótko, ma o nim mniemanie jak o złodzieju. A my tu pomniki gotowi jesteśmy budować. Prezydent Duda przeniósł mu w Lansadach order Orła Białego, czym zresztą poczułem się lekko spotwarzony i znieważony, bo aktorzynka, który pogrywa pewną częścią ciała na pianinku i order Orła Białego Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, chłopaczki, nieładnie się bawicie. Ale żeby tak jeszcze z tą Ukrainą. Następny tekst, tym razem z portalu Cyber Security. Z danych ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że na Ukrainie jest ponad 15 milionów sztuk niezarejestrowanej broni. 15 milionów sztuk karabinów, pistoletów i innego śmiercionośnego żelastwa. Czym to grozi dla Polski przy sitowej granicy z Ukrainą, która nie jest w ogóle wzmocniona w tej chwili, a powinna być? Jak ta broń będzie przenikała do Polski i komu będzie służyła? To jest to, przed czym ostrzegam od dawna. Zacznie się od pochodów Ukraińców, a potem będą mieli uzbrojone pochody. 15 milionów sztuk broni nierejestrowanej. Powinno to dać komuś do myślenia. Inna smaczna informacja, i to taka miła. Netflix po promocji przeróżnych dewiacji stracił w Polsce w lipcu 400 tysięcy subskrypcji. O, jak miło się słyszy takie informacje. Podaję ją bez komentarza. I teraz trochę o COVID. Wywiad Shari Markson, którą lubię, jak Państwo wiecie, ze australijskiego Sky News, i cytat. Mark Gallagher, amerykański polityk, mówi, że amerykańskie przywództwo musi zażądać od Chin odpowiedzi na temat pochodzenia COVID-19. I krytykuje skompromitowanych naukowców na czele z Anthony Fauci za wprowadzenie opinii publicznej w błąd już od początku pandemii. A więc kłamstwo wychodzi na jaw. Pan Gallagher już mówi otwartym tekstem. Inna ciekawa i dobra informacja z portalu Zero Age. Rodziny ofiar COVID pozywają Eco Health Alliance Petera Daszaka, jednego z też bohaterów moich felietonów, pozywają go za finansowanie uwalniania wirusa SARS-CoV-2. A więc zaczynają się pierwsze pozwy sądowe i pierwsze odszkodowania będą płynąć za wywołanie pandemii. I jeszcze inna, też dosyć pozytywna informacja. Twórcy szczepionek przeciwko COVID znacząco zmniejszyli produkcję szczepionek na jesień, na jesienny sezon zachorowań na grypę, a Pfizer ostrzegł nawet, że może być zmuszony redukować zatrudnienie. Może zacząłby od góry, od pana Alberta Burli, który prowadził dziwne, nieprzejrzyste rozmowy z panią szefową Komisji Europejskiej, Ursulą. Może zaczęto by właśnie od niego. Ale redukcja zatrudnienia w Pfizerze to zawsze dobry znak. I z takich informacji pokrzepiających, twórca teorii o najgorętszym lipcu od 120 tysięcy lat, tak nie przesłyszeli się Państwo, niejaki dr Karsten Haustein, jest, co jest wielkim zaskoczeniem, uzależnione od Światowego Forum Ekonomicznego. Zobaczcie sobie. Czyli mówiąc krótko, jest jeden mózg pod nazwą Klaus Schwab, a potem z tego mózgu wychodzą różne zapory, wapory, takie jak na przykład dr Karsten Haustein. Najgorętszy lipiec od 120 tysięcy lat. Pan Bóg musiał się nieźle uśmiać, czytając te brednie. Jeszcze tak z ostatniej chwili mam ciekawą informację dla Państwa. Pochodzi ta informacja z portalu Daily Skeptic i cytat. Jeden z gigantów współczesnej nauki, dr John Clauser, podpisał Światową Deklarację Klimatyczną, WCD, która stwierdza, że nie ma zagrożenia klimatycznego. Dr Clauser jest ubiegłorocznym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, a ostatnio wstrząsnął branżą klimatyczną, stwierdzając, że popularna narracja klimatyczna odzwierciedla, tu dokładny cytat, niebezpieczną korupcję nauki, która zagraża światowej gospodarce i dobrobytowi miliardów ludzi. Zapamiętajcie Państwo nazwisko doktora Johna Clausera, bo bardzo szybko odchodzą ci nobliści, którzy mają odmienne zdanie. Przypomnę Luca Montagnier, który szybko zmarł, więc oby doktorowi Johnowi Clauserowi dopisywało jak najbardziej zdrowie, bo jest nam potrzebne. To jest ciekawa informacja. I taka jeszcze informacja od sąsiadki. Sąsiadka wysłała informację. Do sąsiadki spod dwunastki. Nasz blog to nie jest agencja towarzyska. Każda z nas ubiera się skromnie i pani też powinna. Tu mieszkają dzieci. Pani nosi krótkie sukienki i duże dekolty. Pani nie ma męża, a my mamy. Nie chcemy, żeby się za panią oglądali. Jak to o pani świadczy sąsiadki? O, no proszę państwa, i takie rzeczy się zdarzają w naszych różnych miejscach zamieszkania. Ja muszę powiedzieć, że nie mam takiej sąsiadki. Nie mam, a zapewne męska część miejsca, gdzie mieszkam, pewnie byłaby bardzo ukontentowana, gdyby się pojawiała taka sąsiadka, wzbudzała kontrowersje. Może by doszło do złapania się za czupryny. Panie. Zawsze takie igrzyska jakoś ludycznie człowieka pociągają. Proszę mi wybaczyć, bo humor w nie najlepszym gatunku na koniec prezentuję, ale jakoś tak się rozbawiłem tym anonimem wywieszonym na jednej z klatek schodowych bloków krakowskich. Chciałbym, żeby Państwo w dobrym humorze dotrwali do końca wakacji, bo czeka nas pracowita jesień. No i jak macie ochotę, przyjeżdżajcie do Juraty. Na pewno. Przyjeżdżajcie do Jastarni. Mnie się ciągle Jurata z Jastarni. Nie wiem dlaczego. Jak macie ochotę, przyjeżdżajcie do Jastarni na Kaszuby i tam będziecie szybko powitani. Tylko skorzystajcie z tych informacji, które są na mojej stronie www.gadowskiwitold.pl. I tam się zarejestrujcie wcześniej, żebyście mogli mieć domki dla siebie i wyżywienie. No i na mojej stronie jest też cały program rekolekcji drobiazgowy, więc będziecie mogli się dowiedzieć, czego się spodziewać. Do zobaczenia i z przyjemnością się z Wami znowu spotkam, tak jak w Oświęcimiu, bo mi to ładuje baterię, choć jak widzicie Państwo, poziom mojego humoru niestety zaczyna troszkę szorować o beton, ale no cóż, z rzeczy ludzkich człowiek żyje. Pozdrawiam Państwa, zdrowia i wolności życzę. Do zobaczenia.